Dzień dobry w nowym roku. Nie wiem, czy też macie tak, że nowy rok wpisywany pierwszy raz ręcznie jest dla was jakiś taki dziwny i dziwnie wygląda i trzeba się na nowo przyzwyczajać do niego. To dziś tak miałam i dopiero wtedy sobie zdałam sprawę z faktu, że faktycznie minął kolejny rok i kolejny rok mojego życia i życia mojej córki, mieszkania na Islandii, nagrywania, nauki języka i przyjaźni wszystkich i związku no i tak dalej. I mimo, że dla mnie Sylwester to jest taki dzień jak każdy inny i nie ma żadnej symboliki, nie mam jakiegoś poczucia, że to jest przełomowy moment, że robię jakieś postanowienia, że robię na przykład mapy marzeń, co ludzie robią, czy jakichś planów i na przykład rozplanowuję sobie wakacje na cały rok i tak dalej. Chociaż to chyba powinnam zmienić, bo potem pod koniec roku się orientuję, że na wakacjach byłam raz i to przez 4 dni i ostatni raz na dłuższym niż 6 dni urlopie byłam z, nie wiem, 3 lata temu ponad, więc może powinnam to jakoś sobie rozpisać, może czas się tym zająć. No ale właśnie, przełom roku to jest dla mnie takie, że fajnie było czekać do świąt, a teraz trzeba czekać na, nie wiem, tłusty czwartek, później na swoje urodziny, później do momentu, jak się pojawią liście na drzewach, potem do nocy polarnej, potem do wakacji w przedszkolu, potem znowu do jesieni i do urodziny Heleny, później Halloween, urodziny Natalii, święta i znowu oczekiwanie na Sylwestra. Żeby w końcu wszystko wróciło do normy powolnym i tak w kółko. Więc przewidywalność jest ekstra. Ale jednocześnie no nie robiłam jakichś wielkich podsumowań ani tu, ani na Instagramie, bo tak jak zapowiadałam, no ten okres końca roku był przede wszystkim na wariackich papierach, bo się przeprowadzałyśmy, więc no wydarzyła się rzecz, o której w życiu bym nie pomyślała jeszcze kilka lat temu, albo nawet na początku tego roku bym sobie tego nie wymyśliła, bo wtedy byłyśmy skupione na przeprowadzce Natalii do Reykjaviku i przeprowadzce psa. A teraz to nie wymyśliłabym sobie wtedy tego, że kupiłyśmy mieszkanie w Reykjaviku i nadal nie wierzę, że nam się udało i że nagrywam w domowym studio. Nigdy nie planowałam kupna czegoś swojego i pamiętam, że jeszcze z 7 lat temu, na początku podcastów, mówiłam, że nie chciałabym mieć swojego stałego miejsca. Bo czułam, że to właśnie fajne wynajmować, bo można zawsze zmienić plany, dostosować liczbę pokoi do swoich obecnych potrzeb, można sobie zmieniać dzielnice, miasta i kraje i nic nas nie wiąże z żadnym jednym miejscem. I że gdybym kiedykolwiek w życiu wzięła kredyt, to bym się po prostu bała ciągle i stresowała i po prostu to nie jest dla mnie. Ale życie bywa przewrotne i mam 32 lata zaraz, a nie 25. Sporo zrozumiałam, mam dziecko, no i też sporo osób posłuchałam. No i proszę bardzo, przeprowadziłyśmy się i mieszkamy, jak to się mówi, chociaż jeszcze tak nie uważam, na swoim. Ale szczerze, gdyby nie islandzki rynek mieszkaniowy i brak takiej jego stabilności, przewidywalności, turystyki, która wpływa na niego, no i też przede wszystkim nieopłacalność wynajmu, no to pewnie nadal byśmy wynajmowały tamto mieszkanie, bo było bardzo przytulne. I lubiłam mieszkać blisko portu, miałam pod ręką wszystkie przyjaciółki, ulubiony basen, Kronana ulubionego, bo chyba każda osoba po 30 ma swój ulubiony sklep, gdzie zna każdą półkę i sprzedawców i akurat preferuje ten, a nie inny. No ale no, to też mieszkanie było dosyć za małe. No, Natalia pracowała gdzieś tam w dużym pokoju, miała swoje biurko, ja nagrywam, wiecie, gdzieś tam też z dużym echem, a teraz każda z nas ma swoje osobne studio i to jest coś mega wspaniałego. Nie spodziewałam się, jak duży komfort da mi właśnie posiadanie tego małego pokoiku. Ile tu jest tam? Z 2,5 metra na półtora do nagrywania, więc może nie jest to piwniczka, ale to jest na pewno jakaś taka kanciapa. No więc ten koniec roku był bardzo zaskakujący, pracowity pod względem pakowania i przewożenia, ale też mega szczęśliwy, bo okazało się, że to już po przeprowadzce, no bo przecież nie da się tego stwierdzić, jak się jeszcze gdzieś nie zamieszka, że nasze nowe lokum jest fantastyczne. We wspaniałej okolicy, blisko wody, że Rysiek w końcu ma gdzie się wybiegać, że są drzewa, że jest horyzont, na którym można zawiesić oczy, że nie widać niczyich okien przez nasze okna i że czuję się w tych ścianach jakoś tak, nie wiem, tak na swoim miejscu, przytulnie. Nie wiem, jak to opisać, ale chyba, no, że tak czuję taką dobrą, spokojną energię jakiegoś miejsca. Że chyba pierwszy raz wprowadzając się do jakiegoś mieszkania ze swoimi rzeczami, nie czuję się jak w Airbnb, I nie chodzi o żadne księgi wieczyste i tam formalności, tylko o takie ciepło tego miejsca, tej okolicy, tego, że codziennie uwielbiam chodzić na spacery z psem, bo tu jest tyle ścieżek i ukrytych tras, jakichś spacerowo-biegowych, że są fajne place zabaw dla dzieci, które ciągle odkrywam, blisko sklepy i okazało się, że ten Kronan też jest fajny i jak już się przyzwyczaję, to też będzie moim ulubionym. No i przewożenie rzeczy okazało porządki, tak? Oznaczało porządki takie gruntowne i oddawanie ubrań, w których od lat już nie chodziłam, jakieś sortowanie zabawek, kosmetyków, no i wiecie, na czym to polega, no. Dużo rzeczy postanowiłam się z nimi pożegnać. Ale czemu o tym wszystkim mówię? No bo przeprowadzka oznacza porządkowanie i pozbywanie się rzeczy. I to w dodatku przeprowadzałyśmy się 23 grudnia, tuż przed końcem roku. O Jezu, nic tak nie odgruzowuje życia, jak przymus spakowania, przewiezienia i później rozpakowania swoich gratów. To piekło tych kartonów i taśm, zabezpieczania kubków, żeby się nie zbiły, prania w kółko, żeby nie zawozić tych brudnych ciuchów tam na nowe miejsce, folii stretch, taśmy tej srebrnej. Dobrze wiecie, o czym mówię. I te drobne rzeczy, co zostają do spakowania na sam koniec i nie mają żadnej kategorii i później robicie karton z napisem pierdolnik i rzucacie tam wszystkie te drobne rzeczy z różnych pomieszczeń i już kompletnie nie da się tego sensownie rozpakować. Każdy chociaż raz w tym miejscu był. I kupowanie też tego, co brakuje. Tu haczyki na ręczniki, tam szczotka do sedesu, tu brakuje deski do krojenia, no i tak dalej. I to też jednocześnie ekscytujące, no bo fajnie, bo można nowe mieszkanie traktować jako czyste płótno i sobie decydować o rzeczach, ale też jednocześnie trzeba przez pewien czas improwizować, używając talerza jako deski do krojenia albo wiadra do mycia, podłogi jako kosza na pranie. Ale to ekscytujące. I tak bym chyba podsumowała koniec tamtego roku, że wigilię na dwóch skręconych na szybko krzesłach, jedzenie z mrożonek i dźwięku odklejonej z kartonów taśmy. I z zapachem nowych mebli drewnianych i świeżo położonej farby. I też z odciskami na rękach od skręcania tych mebli, wiecie, tych ikeowskich, tą taką dziwną wajszką. I ta przeprowadzka i odsiewanie rzeczy, które chcę zachować, a które chciałabym wyrzucić albo komuś oddać po prostu, zainspirowała mnie do nagrania odcinka, który w sumie można uznać za podsumowanie roku, bo opowiem o rzeczach, ale niematerialnych, które wspaniale mi się spisały i spakowałabym je na koniec świata, żeby stale ze mną były, oraz te, które mogę bez wyrzutów sumienia po prostu wsadzić do worka na śmieci i wywieźć na jakieś dalekie wysypisko. Fajnie mi było sobie zrobić taką listę i przelecieć cały rok oczami po kalendarzu, widząc, które momenty były jakoś przełomowe i coś znaczące, po prostu w pozytywnym, ale też negatywnym sensie. No dobra. To zaczynamy przeprowadzkę do 2025 roku i to, co ze sobą zabieram, a to, co wyrzucam albo chowam do piwnicy. Pierwsza rzecz, którą sobie zapisałam i którą chcę zabrać ze sobą dalej, to uwaga, nie domyślicie się tego, to jest trening psa. Nie mówiłam o tym wcześniej, a to jedna z moich największych zajawek tego roku poza wykreślankami. Jak przyszły sztormy, i wielkie ulewy. To jakoś jak Natalia była w trasie, chyba to był październik, nie było jak łatwo wybiegiwać Ryśka. A on potrzebuje dużo ruchu i takiego zmęczenia też umysłowego, bo na spacerach strasznie dużo węszy, wyszukuje myszy, tam gania za ptakami i tak dalej. Więc pytałam naszej behawiorystki Weroniki, w jaki inny sposób możemy Rysia zmęczyć w takie dni, no żeby się nie, no wiecie, no, że się nie da okna otworzyć, tak? I wracamy cali w błocie. A ona doskonale zna takie wymagające rasy i też zna Rysia i powiedziała trening węchowy. Więc po angielsku nazywa się to nose work i jest to nic innego jak po prostu trenowanie psa do pracy, na przykład na lotnisku albo przy lawinach, przy szukaniu ludzi pod śniegiem, albo nie wiem, psy policyjne są szkolone wiecie, do wyszukiwania tych nielegalnych substancji na lotniskach. Ale są też po prostu takie treningi dla psów na zawody, tak, albo dla zabawy. I to się okazało strzałem w dziesiątkę. Najpierw musiałam przygotować taki mały słoiczek z dziurkami i wsadzić do niego goździk, bo to jest pierwszy zapach, który Rysiek poznał i który uczył się markować, czyli dotykać nosem. Przysięgam wam, dopamina, jaką zalewała mnie satysfakcja za każdym razem, jak na hasło praca, on dotykał nosem tego słoiczka i mogłam go nagrodzić smakołykiem, nieporównywalna z niczym. Jak pierwsze kroki dziecka. Takie trenowanie robiłam codziennie, traktując to jako naszą jakąś rutynę dnia i już na zdanie będziemy ćwiczyć nos. On zeskakiwał z kanapy podekscytowany i merdał ogonem i był no tak szczęśliwy, jakby, nie wiem, dostawał wypłatę na konto pierwszego. I ja też byłam dokładnie tak samo podekscytowana. Przysięgam wam, to było jak odkrycie nowego wymiaru i nowego hobby. Rysiek okazał się być w to fenomenalny. Szybko mu przeszło, poszło to markowanie słoiczka, które miał na widoku, więc też bardzo szybko przeszliśmy z nim do levelu dalej, czyli do chowania słoika w różnych miejscach i kazania mu go szukać. I to był mój ulubiony widok tego roku. Czyli rysiek, który w pełnym skupieniu krąży po mieszkaniu i szuka, i niucha tak głośno, i zagląda we wszystkie zakamarki, i znajduje słoik albo goździk przyklejony taką tą plastelinką do plakatów gdzieś i się tak cieszy. I ja się cieszę i skaczemy sobie prawie w ramiona, ja mu rzucam smaczka, on normalnie spocony na plecach prawie, ogon jak w zabawce mechanicznej mu lata, rozwiewa mi włosy tym machaniem, no po prostu radość nie do opisania. I nie uczenie dziecka czegoś, nie? To jest jedno. To jest ekstra uczucie, zwłaszcza uczenie powtarzania wyrazów, to jak dziecko je przekręca, tworzy swój własny język. No świetne uczucie i znam je doskonale. Ale uczenie psa komend i obserwowanie, jak można trenować tego towarzysza swojej codzienności, żeby jemu i domownikom było łatwiej, to jest dla mnie coś niesamowitego. No bo nigdy nie miałam psa. Miałam chomiki, kota, żółwia, zeberkę australijską, szczura, nawet miałam, słuchajcie, taraszki i patyczaki, ale psa nigdy. I choć ten jest bardzo oporny w naukę nieciągnięcia, to jak się nawącha i naszuka w domu zapachu goździków, no to jakoś już mniej ciągnie, żeby węszyć cokolwiek na spacerze. Także serio, trening węszenia. Zabieram ze sobą do 2025 roku. Mega relaksująca czynność, dająca mi też dużo radości. No bo jak przychodzą znajomi do nas, to mogę pochwalić się, nie? Czego go nauczyłam i napawa mnie to dumą. No i to jest fajne, bo jest dużo, wiecie, jeszcze rzeczy do odkrycia, nie? I to jest takie rozwojowe, mam na co czekać, wiem, jakie efekty, jakich efektów mogę się spodziewać. Także jest to dla mnie i dla niego mega duża zajawka. I mam wrażenie, że to będzie moja pasja przez długi czas. A co chcę zostawić w 2004? Zapisałam sobie lęk albo jakieś takie przekonanie, że nie mogę pojechać sama na wakacje. Żyłam z tym 31 lat. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Moi rodzice podróżowali samotnie i wspólnie. Moi znajomi to samo. Mam sporo osób dookoła siebie, które jeżdżą gdzieś autostopem albo się gdzieś wspinają i rozstawiają namioty i po prostu robią to samotnie. A ja żyłam w przekonaniu, że nie mogę sobie po prostu kupić biletów i gdzieś pojechać sama. Zarezerwować pokój jedynkę i robić cokolwiek mi się podoba, ale chodzić na śniadanie sama i sama sobie planować dzień i jakby, oczywiście, no to podróżowanie samodzielne ma swoje minusy i zawsze mi brakuje tego, żeby podczas śniadania się podzielić z drugą osobą, a najlepiej ukochaną jakimś swoim spostrzeżeniem, albo na coś wspólnie ponarzekać, albo czymś się pocieszyć. I fakt, no, samotne wakacje są pozbawione czegoś, co jest mi w życiu bardzo potrzebne, czyli takiego poczucia wspólnoty. Ale no nie każdy ma taką samą definicję urlopu. Czasami komuś nie pasuje data, czasem komuś nie pozwalają na przykład finanse albo, nie wiem, destynacja. I to wszystko, jak kogokolwiek pytałam, czy chce ze mną gdzieś pojechać, no to brałam pod uwagę, tak? I w końcu nie jechałam nigdzie, bo nikt nie było chętnego, data się nie zgadzała czy cokolwiek. I w tym roku, w 2024, miałam dwa samotne wyjazdy, bo w końcu sobie odblokowałam w głowie, że mogę lecieć sama. Raz poleciałam na 4 dni na Teneryfę, się nasycić ostatnimi promieniami słońca tuż przed naszą jesienią. Może nie było jakiegoś upału i ani razu nie weszłam do wody, ale przeczytałam sporo książek, spałam do oporu. No i no właśnie, byłam odpowiedzialna sama za siebie. A drugi samotny wyjazd był do Paryża. Znaczy, no dobra, on był z dzieckiem, tak? Ale to jakby wciąż samodzielna organizacja i wybieranie miejsca do spania i planowanie przejazdów, finansów i tak dalej. No i też samodzielna opieka nad tym dzieckiem, więc to trochę takie jakby traktując, że mała istota jest jednak przedłużeniem nas, no bo nie chodzi sama, nie ma jakby swoich własnych pomysłów nagle na to, gdzie chce jechać i tak dalej. No to można to uznać za dwa wyjazdy. I odważyłam się to zrobić. Mimo, że wcześniej czułam, że nie wiem, no chyba, że sobie nie poradzę, a okazało się to być super przyjemne. Mimo, że byłam z czterolatką. Okazało się, że dziecko ma na wyjazdach, wchodzi w jakiś tryb niemarudzenia i wszystko nam się podobało. Disneyland wspominamy do dziś i do dziś marzę, żeby pojechać jeszcze raz do Paryża albo już sama, albo z jakimś innym dorosłym, żeby móc też pozwiedzać muzea i tak dalej. I znowu nie z Natalią, bo ona nie znosi dużych miast i nie umie tam odpocząć i to nie jest dla niej odpoczynek. Ona musi być w dziczy, w jakichś górach, mieć brudne stopy, jeździć skuterem i jeść z ziemi i to dla mnie też jest super, ale na razie niestety poza zasięgiem logistycznym z małym dzieckiem. Także tak czy inaczej, podróże nieograniczone tym, czy ktoś może, czy nie. Po prostu samodzielne. To jest coś, co chciałabym na stałe wprowadzić do mojej przyszłości. Nie tylko w 2025 roku, ale i dalej. Bo faktycznie, na końcu zadajemy sobie pytanie, czego ja bym chciała, co ja bym chciała dzisiaj zjeść, na co ja mam dzisiaj ochotę. Nie ma presji, że ekipa, z którą jedziemy, ma jakiś sztywny plan wycieczki i się musimy dostosować, bo już są, nie wiem, jakieś rezerwacje. I kumam, że dla niektórych to jest nic takiego, taki samodzielny wyjazd, ale dla osób lękowych jak ja, które dużo musiały przepracować przekonań utrudniających, no właśnie, chyba życiową beztroskę, to duża rzecz. I naprawdę wnosi kompletnie nową jakość do głowy i do relacji z ludźmi, bo też jak się wraca wypoczętym, to jest się fajniejszym dla otoczenia i dla samego siebie. Także to chciałabym też zabrać ze sobą, a ten lęk po prostu odpuścić. No dobra, kolejne pakowanie rzeczy ze sobą. Na przyszły rok chcę spakować ze sobą swoje przyjaźnie, a do piwnicy schować dużo, ale powierzchownych znajomości. Ja jestem z tych osób, które mają niezmienne grono przyjaciół od lat szkolnych i pierwsze prace, bo tak się akurat złożyło, nie? I pielęgnowanie tych relacji jest dla mnie priorytetowe. I w tym roku zdałam sobie sprawę, jak wspaniałych ludzi mam dookoła siebie i jak zawsze skorych do pomocy, otwartych też na przyjmowanie mojego wsparcia. Jak świetnych słuchaczy mam za przyjaciół. O tym też wspominałam o odcinku o świętach, który zrealizowałam z marką Yes, że Instagram zabierał mi tak dużo czasu, sprawiając, że miałam jakieś złudne wrażenie, że jestem z życiem moich znajomych na bieżąco i stale przecież ze sobą rozmawiamy. A okazywało się, że kiedy do nich zadzwoniłam, to ich rzeczywistość była no, kompletnie inna niż w social mediach i ja o tym no, nawet nie wiedziałam i ze wzajemnością. Bardzo mi to otworzyło oczy na to, jak social media spłycają nasze więzi z innymi, a im więcej o tym czytałam, tym bardziej rozumiałam, że wolę mieć z nimi relacje, gdzie są realne wspomnienia, jakichś wspólnie robionych rzeczy, a nie wysyłania sobie memów. No i to chcę zabrać ze sobą w przyszłość. I wręcz żałuję, że tak późno się o tym dowiedziałam, bo myślałam, że komunikatory i to, że całymi dniami sobie na nich klepiemy ze sobą, są jakimś ekwiwalentem spotkania albo normalnej rozmowy głosowej, ale nie były. Więc docenianie i pielęgnowanie więzi z ludźmi to jest coś, co chcę nieść ze sobą dalej i co mi daje wspaniałe uczucie bycia tu i teraz w życiu. Czasem jadę samochodem i ustawiam głośno mówiący i na przykład dzwonię do mojej przyjaciółki Sabiny, która mieszka w Australii, a innym razem do mojej mamy pofarmazonić sobie, zamiast wysyłać jakieś zdjęcie. I na emigracji zawieranie nowych znajomości to jest ciężka praca, też wielomiesięczna, plus kiedy jesteśmy dorośli, to znów no, zupełnie inna rzecz niż jak się jest się młodszym. I poza paroma osobami ciężko mi tu było związać się z kimś tak emocjonalnie, wiecie, na poziomie przyjacielskim, że można na sobie polegać i się sam sobie zwierzać. Dużo łatwiej budować na czymś, co już jest zbudowane i ma fundament. No wiecie, jak się trudno teraz z kimś umówić na kawę, ale albo jak się nie da na kawę, a nam zależy, no to można kogoś podwieźć do sklepu albo mu pomóc posprzątać w domu i jednocześnie sobie pogadać. I to już jest rewelacyjne wspomnienie wspólnego czasu. Byłam w tym roku 3 razy w kinie. Nie tylko dlatego, że miałam ochotę, ale kino to jest też świetne miejsce, które nas wiąże z jakąś osobą. Bo jak myślę o jakimś filmie, który widziałam w kinie, to od razu jestem w stanie sobie przypomnieć, z kim go widziałam, co robiliśmy przed, a co robiliśmy po. A więc no, pogłębianie wieloletnich przyjaźni. Wspaniała misja z 2024 roku. Przeciągam to na kolejne lata. A co chowam do piwnicy? No, pielęgnowanie powierzchownych znajomości. Dużo miałam takich znajomych z Instagrama, że coś tam sobie odpowiadaliśmy na relacje, coś zagadywaliśmy, ale jak nałożyłam sobie limit na Instagram do 30 czy tam 45 minut dziennie, to się okazało, że gadamy rzadziej i rzadziej i tak zdałam sobie sprawę, że to po prostu naturalne, bo nie mamy ze sobą żadnych wspomnień w realnym życiu i żadnych powiązań, więc to nie jest tak, że wyrzuciłam te znajomości na śmietnik, absolutnie nie, ale nie czuję już, że muszę je podtrzymywać i wchodzić na Instagram tylko po to. Nie? Żeby je rozwijać, bo ja nie mam w dobie tyle czasu, żeby poświęcać uwagę tylu osobom. Mam rodzinę, mam przyjaciół i dziecko i partnerkę, więc no nie mam tyle przestrzeni w dobie, żeby spędzać czas na Instagramie i uważam, że to wybitna zmiana, którą wprowadziłam w 2024 i chciałabym, żeby została ze mną dalej. Czyli łączyć to z kolejną rzeczą, która mi wprowadziła spokój do życia w minionym roku i którą zabieram ze sobą, czyli to ograniczenie social mediów i publikowania codzienności. Z kim spędzam czas, jak często, gdzie go spędzamy, co robię w wolnym czasie i tak dalej. Odkładanie telefonu poza zasięgiem wzroku poskutkowało też niestety tym, że mam bardzo mało zdjęć jakoś od listopada. Sporo na kliszy, ale w telefonie dużo mniej niż zazwyczaj. Ale zauważyłam, że gdy sama odkładam telefon na jakimś spotkaniu, to inni też to robią. I skupiamy się dużo bardziej na rozmowie i to jest zajebiste. Więc byłam osobą kojarzoną z tym, że na każdego mema reaguję od razu i odpisuję na wiadomość błyskawicznie i tak dalej. A teraz dostaję gniew na wiadomości, po co ci ten telefon, skoro go nie odbierasz i zaraz ci go wsadzę w dupę. Ale serio, ograniczenie choćby sprawdzania wiadomości przez serwisy informacyjne, nie? A w zamian za to proszenie czatu GPT o podsumowanie mi najważniejszych wydarzeń ostatniej doby pozwoliło mi zaoszczędzić kilkanaście minut dziennie, bo niby sprawdzałam newsy, a później nagle widziałam, o, przecena na buty zimowe, nie? I klik. Od butów zimowych po promkę na bieliznę. Później do Google, co to jest Tencel. I tak się nagle budziłam godzinę później z telefonem w ręce, czytając o produkcji Tencelu. No nie, po prostu to nie jest dla mnie. Internet nie jest dla mnie. Uzależnia mnie, wkurwia mnie to, zbuntowałam się i po prostu lepiej mi to robi na głowę, jak jestem poza nim. I serio wierzę w to, że za 2 lata będzie już moda na takie ucieczki z internetu i po prostu korzystanie z niego bardzo celowo. Serio, przepowiedziałam kiedyś epidemię, nie wiem czy pamiętacie, więc wiem co mówię. Dobra, czyli ograniczenie telefonu zabieram ze sobą, a co wyrzucam? Słuchajcie, rzutnik z sypialni. Koniec. Nie ma seriali i filmów tam, gdzie śpimy. Sypialnia to ma być oaza spokojnego światła, takiego, nie wiem jak to powiedzieć. Mam takie urządzonka, które mi Natalia kupiła, które ma światło w różnych kolorach i o różnym nasileniu. Ma chyba 17 dźwięków natury mega realistycznych, w tym nasz ulubiony burze i deszcz. Ma też kilka wersji wspaniałych medytacji. Dźwięki jakieś takie wyciszające, jak te chińskie, takie fujarki, misy tybetańskie, z 7 kołysanek, czy tam szumów dla dzieci i to ma tryby całą noc, 30 minut, 60 minut i 90 i się wyłącza. I to jest ekstra urządzenie. Kosztowało przez jakieś, nie wiem, 100 zł z hakiem. Wrzucę wam nazwę chyba w opisie. Teraz od kilku nocy stoi u Heleny, bo ona lubi z tymi chińskimi tam instrumentami zasypiać, więc mam teraz detoks muzyczki jak w centrum spa, ale tym jest teraz sypialnia, czyli miejscem, gdzie się idzie do łóżka. Maksymalnie z Kindlem, a nie z tabletem czy z rzutnikiem. Po pierwsze, im później chodzę spać, tym jestem bardziej nieprzytomna. Aha, o dziwo, im wcześniej i bardziej naturalnie idę spać, tym jestem bardziej głodna i budzę się w nocy jeść. Jest to dziwna zależność, ale potrafię zasnąć o 22, obudzić się z głodu o 3 w nocy, ale już tak jakby dość wyspana, zregenerowana, nie wiem, zjeść coś, poczytać chwilę i znowu zasnąć ponownie, budząc się o 7 zadowolona. A jak idę spać po północy, to jest dramat, no. Cały dzień chodzę jak trup, muszę się ratować kawą, marzę o wieczorze. No a teraz proszę bardzo, no 21 robimy herbatkę jakąś tam z ziół, jakichś z kostką prysznic, gasimy rzutnik i do sypialni z tymi dźwiękami deszczu i burzy i do mat z kolcami. No wspaniałe, no. Kolejnym krokiem będzie dla mnie ładowanie telefonu w innym pomieszczeniu niż sypialnia. Na to jeszcze nie jestem gotowa, bo mam jakieś dziwne poczucie kontroli budzika i sprawdzeniu, która jest godzina, jak się obudzę w środku nocy. Gdyby, słuchajcie, tylko człowiek wynalazł taki mały zegar podświetlany analogowy, co? No także czekam mnie po prostu kupno takiego analogowego i wtedy będzie się ładował w kuchni telefon, a ja będę miała po prostu mały zegar na szafce nocnej. Co odkryłam w 2024 i co zabieram ze sobą dalej? Stawianie granic, albo inaczej, nieuleganie kurtuazji. Nadal rozumiem, czym jest grzeczność, czym jest uprzejmość, czym jest empatia, ale mam już małą tolerancję na uczucie wykorzystania i coraz bardziej umiem rezygnować z rzeczy, które niby wypada, ale nawet nie wiadomo, kurwa, kto to powiedział. I wiąże się to z rzeczą, którą chciałabym zostawić za sobą, czyli z people pleasingiem, inaczej po polsku po prostu zadowalaniem ludzi, albo nierobieniem czegoś, żeby mnie lubiano albo znielubiano. Mam 32 lata i chyba jest prawdą to, co mówili mi zawsze wszyscy ludzie po 40, że im dalej w życiu, tym coraz mniej nas obchodzi, co sobie inni pomyślą. I ja chyba weszłam już w ten tryb, że po prostu jeżeli pies sąsiada się zesra pod klatką, a on tego nie posprząta, to zamiast sprzątnąć za niego 4. i 5. raz z rzędu i się do niego uśmiechać następnym razem na korytarzu, to mu zwrócę uwagę, że posprzątałabym po jego psie i czy mógłby następnym razem zrobić to sam. I przysięgam, 31 lat, dawałabym czyjemuś psu srać pod klatką, niż powiedzieć właścicielowi, że to, co robi, jest nie okej. Okay. Czemu? Myślę, że kiedyś było takie wychowanie dziewczynek. Ja też w domu często słyszałam, bądź mądrzejsza. No i to jest dobra rada, faktycznie. Ustępowanie komuś albo czemuś, czy no, niedokładanie sobie stresu, konfrontacji, nie, czy czegoś tam. Ale finalnie, jak komuś innemu było miło, to mi było niemiło. I odbijało się to na mnie, bo metaforycznie no psie gówno wchodziłam. I moja terapeutka młotem pneumatycznym prawie kruszyła we mnie tę lękową część, że muszę być zawsze nad wyraz miła, nawet kiedy jestem zraniona czy zła i muszę robić coś, czego nie chcę. Albo co nie jest moje, żeby się wpasować, nie odstawać, nie wychodzić przed szereg i tak dalej. I zadałam sobie też czas jakiś temu pytanie, czy taki wzór chciałabym dawać na przykład mojej córce. No i oczywiście, że nie. Nie chcę, żeby robiła rzeczy, które mają być tylko dlatego, żeby nie była wykluczona przez grupę albo ze strachu przed jakąś moją opinią. Po prostu chcę, żeby żyła swoje życie w zgodzie ze sobą i z tym, co czuje. No i dlatego czasami warto ponieść konsekwencje chwilowej nieprzyjemności rozmowy z sąsiadem o psim gównie, żeby mieć poczucie siedzenia na fotelu kierowcy swojego życia, a nie sprzątacza gówna z wycieraczek. I o stawianiu granic się też dużo mówi w kontekście dzieci, ale się mało mówi w ogóle o stawianiu granic samemu sobie. I to jest, kochani, dopiero temat. Na przykład stawianie granic w kategoriach finansowych, czyli tam, nie wiem, ograniczanie konsumpcji, niektórzy idą w to. Stawianie granic lenistwa, to jest dla mnie też temat, bo okej, no należy się odpoczynek, ale musi być też rutyna, praca i tak dalej, i sport. No bo inaczej, jak nie ma się jakiegoś większego celu albo projektu przed sobą, no to ja jestem taką osobą, że zaczynam wegetować. I jak tak za długo wegetuję, to się czuję nieszczęśliwa. I stawianie granic, kiedy mam ochotę na przykład odwołać islandzki, bo mnie boli gardełko. Czyli kontrolowanie swojej rozlazłości. O, to chcę zabrać do 2025 roku i dalej. Jezu, to jest prawdziwa walka. W temacie nauki pływania i przerwy w tym akurat no, nie wyszło. No to z wymówek, tylko z sezonu chorobowego, potem z urlopu nauczyciela, potem z naszej przeprowadzki i tego, że no, nie mieszkamy już blisko starego basenu, tam gdzie miałam lekcje. Ale tutaj też będę musiała sobie postawić granicę i w którymś momencie się zmotywować, bo w innym przypadku po prostu się unieszczęśliwię i będę sobie sama podstawiała nogę. Także stawianie granic, a zmniejszenie uszczęśliwiania innych ze strachu przed odrzuceniem. O, w dodatku ludzi, których nawet czasami na oczy nie widziałam w życiu, więc no, to jest plan na 2025 i dalej. Kochani, biorę ze sobą w 2025 rok także czytanie książek oraz pisanie dziennika. Czytanie książek, a raczej pożeranie ich. W zeszłym roku mój cel czytelniczy to było 20 pozycji, a zupełnie nieświadomie przeczytałam ponad 40, dlatego w tym roku ustawiam sobie plan na 30 i zobaczymy, ile wyjdzie. Do tej puli dodałam też audiobooki te dla jasności, bo kilka z książek na moim Goodreads zostało przesłuchanych i dodałam je tam po prostu z palca. I dzisiaj, który mamy 6 stycznia, no to ja już mam dwie skończone książki na koncie, więc myślę, że sobie ten swój limit, czy tam ten swój goal, bardzo szybko ten cel osiągnę. No i no, przysięgam, no, za każdym razem, kiedy w wolnej chwili nudy czy oczekiwania na coś, w stylu gotowanie ziemniaków, chwytałam za Kindle zamiast za telefon, to szła książka jedna za drugą. Kiedyś znajomy w ogóle spytał się mnie zawstydzony, jak ja to robię, że ja czytam tyle. I bo on kupuje książki, ale zaczyna i je porzuca. A potem leżą i rośnie taka kubka wstydu. No i powiedziałam mu, że po pierwsze czytnik, który można czytać nawet w samolocie, czy bez świateł, w nocy, nie rażąc nikogo w oczy i na stojąco przy garnku mieszając dżem, a nawet na basenie w gorącym źródle mi się zdarzyło używać Kindle, bo mam wodoodpornego. Audiobooki to wiadomo, ja najczęściej w podróży samochodem albo do sprzątania na słuchawkach. Teraz słucham pakując ciuchy na przykład do walizek i rolując je jak Małgorzata Rozenek. I znów mam z książkami tak samo jak z filmami, że jestem w stanie skojarzyć je sobie z odpowiednim czasem i odpowiednim momentem, w którym je miałam w rękach. Czyli po pierwsze forma książki, żeby mieć do niej dostęp w każdym miejscu i czasie. To mi ułatwiło. Telefon prawie zawsze w samolocie czy w samochodzie mamy w kieszeni, więc audiobooki też możemy sobie słuchać. A jak mamy wolne oczy i ręce, no to czytnik. A druga moja zasada to niedomęczanie książek. Jak mnie nie porwie książka, to po prostu ją porzucam. Nie cisnę dalej, bo to jest męczarnia i marnowanie czasu. Jeśli jakaś pozycja jest hitem i wszyscy się nią zachwycają i po prostu ja za nią chwytam i na przykład jej nie rozumiem, bo jest za trudna, jakaś, nie wiem, polityczna, to nie brnę w nią. Tylko po prostu bez żalu idę po inną i nie pastwię się nad sobą, że o nie, a może by się jeszcze rozkręciła. No nie, to jest jak rolka na Instagramie albo reklama. Ma przykuć moją uwagę już na samym początku. I teraz mam, tak miałam z książką Schronienia, którą zaczęłam czytać jakoś po Sylwestrze i ja w ogóle nie wiem, jakieś bardzo mnie wkręciła. Już ją skończyłam wczoraj. A okazało się być jakimś takim, nie wiem, jakimś kryminałem science fiction, tak mi się wydawało, a później się okazało, że jest w ogóle o czymś innym i miała świetne chyba ze 3 plot twisty i nie mogłam się od niej oderwać. To nigdy nie były moje tematy, jakieś, wiecie, true crime i jakieś takie kryminały, to kompletnie nie. Ale tak mnie wciągnęła ta książka, że nie przestawałam jej czytać. I mówiłam cały czas na tak, Jezu, ale słuchaj, był plot twist, albo Jezu, nie wiesz, co się wydarzyło. Więc bardzo mi się podobała i więc książka Schronienia jakiegoś tam francuskiego pisarza bardzo, bardzo polecam. Też jest trudna dosyć tak emocjonalnie, ale jest bardzo ciekawa. Czy każda książka, którą czytamy, musi być głęboka i coś nam zostawiać w głowie i tak dalej? Czy można przeplatać książki mądre z mniej wymagającymi? Moim zdaniem każdy powinien pochłaniać w dowolnej formie po prostu to, co go interesuje i jest w stanie mu przykuć uwagę na dłużej i go relaksować. No. Jak nie przykuwa, to trudno, zły wybór, nie zniechęcamy się, tylko po prostu szukamy dalej. Gdybym tak nie robiła, to nie dowiedziałabym się mnóstwa ciekawostek z reportaży w 2024, nie wzruszyłabym się wielokrotnie na pięknej prozie, nie poznałabym postaci Steve'a Jobsa tak dogłębnie, nie dowiedziałabym się tyle o cyfrowym minimalizmie, który się stał moją wkrętką i którą dalej staram się pielęgnować. Także książki, czytanie kocham, mimo przerw biorę dalej ze sobą. A co zostawiam? Słuchajcie, seriale. Ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że powstaje coraz mniej dobrych seriali zagranicznych. Albo może po prostu ja już nie czuję, że forma wizualna do mnie przemawia? Świetne były ostatnio Matki Pingwinów, to z polskich, ale już na przykład nowy Squid Game, no mnie rozczarował. Jakoś forma seriali wielosezonowych jakoś coraz mniej do mnie trafia i próbowałam na przykład Sukcesji, ale jakoś na początku trzeciego sezonu czy drugiego już miałam takie, Jezu, w kółko to samo. Także seriale out. Oczywiście to nie tak, że je porzucam absolutnie do zera, bo na pewno sobie będę też wybierać co jakieś tam bardziej popularne czy polecane pozycje, ale to już nie będzie moja pierwsza myśl raczej, kiedy będę miała dzień wolny i będę chciała sobie coś, wiecie, porobić takiego, żeby nie używać oczu do czytania albo tam, nie wiem, uczenia się czegoś, tylko po prostu... No, muszę znaleźć jakiś inny. Przerzucam się chyba na filmy po prostu, bo odkryłam, że zdecydowanie wolę tę formę rozrywki. Wiadomo się, kiedy się zacznie i kiedy się skończy. Wiadomo, w jakim czasie jest pik akcji i czuję się bezpiecznie oglądając filmy, bo mają skończoną historię. Więc może 3 czy 4 seriale w 2025 spoko, ale więcej chciałabym oglądać filmów pełnometrażowych. Mam już listę, które chciałabym obejrzeć i nadrobić. Oraz uwaga, chciałabym więcej chodzić do kina. Jakoś, nie wiem, polubiam to robić. Mam coraz większą tolerancję na ludzi, którzy chrupią i hałasują. Nie wiem, jakoś mi się wydaje, że zawsze, że mogę przecież dany film obejrzeć za jakiś czas w domu i bez innych ludzi, z przerwami na komentarze i dosypanie chrupek. A to, że kino kosztuje i że się siedzi z innymi ludźmi i oni hałasują albo świecą telefonami i tak dalej. Ale myślę, że kino ma swój urok. Ja nawet reklamy przed filmem lubię i zwiastuny i cieszy mnie też oglądanie filmów z islandzkimi napisami. Ostatnio oglądałam Vajane 2 po islandzku. No i słuchajcie, zrozumiałam wszystko. Poza tym, czemu ona w ogóle musiała płynąć szukać wyspy? Czyli nie zrozumiałam głównego wątku tej opowieści, ale już wszystko później rozumiałam. Moja córka mi wytłumaczyła. No i to był wspaniały taki świąteczny wspólny seans. No słuchajcie, małe rzeczy, a jak cieszą. Ciekawe, czy Inba czułaby, jakby się czuła ze mną w kinie, widząc, że rozumiem film. Czy ona by się czuła tak samo, co ja, ucząc Ryśka szukania goździka w słoiku? Muszę się zastanowić nad tym, zadam jej to pytanie. No dobra, ostatnia rzecz, którą chciałabym kontynuować i rozwijać w tym roku oraz jedna, którą chcę ograniczać albo rzucić w pizdu. Po pierwsze, zabieram dalsze rozwijanie idiotek i przygotowuję idiotkową olimpiadę, którą kiedyś parę lat temu wymyśliłam, ale zabrakło mi nawet już, nie wiem już czego. Chyba zorganizowania i motywacji, może też energii, bo ledwo wtedy urodziłam dziecko. Mam już pomysł, jak chciałabym, żeby to wyglądało, jaka oprawa muzyczna odcinków bym chciała, jakie publikacje, jakie tytuły. Chciałabym głos komentatora sportowego zapowiadającego konkurencję. Chcę fajną grafikę okładkową na tę okazję i tak dalej. Mam listę i powoli te rzeczy się już zaczynają dziać i mega mnie to ekscytuje, bo lubię takie projekty, które są zamknięte, które mają start, koniec. Lubię urozmaicać słuchaczom i sobie odcinki i daje mi to nie tylko satysfakcję, ale też lubię się kreatywnie powyżywać. I dlatego chyba jestem w stanie od lat kontynuować nagrywanie i mieć z tego przyjemność, bo no bo cokolwiek wymyślę, no to mogę wcielić to w życie. Pamiętam pracę w agencji reklamowej i to, że moje pomysły i ich realizacja no, zależały od innych osób, od kalendarza, finansów klienta, pory roku, strategii biznesowej jakiegoś koncernu albo od przetargu. A w tym polu, które zrobiłam swoją pracą, mogę robić rzeczy po swojemu. I urządzając ostatnio nasze mieszkanie, czułam też podobną rzecz, tak? Bo urządzam je w zupełnie innym stylu niż dotychczas. I podzieliłyśmy się trochę rolami. Natalia ma w nosie dekoracje. Dla niej ważna jest praktyczność, a ja umiem uprzytulniać przestrzeń. I nawet sobie pomyślałam, kurde, gdybym nie nagrywała, to chciałabym być jakimś architektem wnętrz czy coś. I później sobie przypomniałam, że to byłoby potwornie, ponownie praca zabijająca kreatywność, bo jest jakiś, nie wiem, trend, wszyscy chcą to samo, chcecie komuś zaproponować jakieś dziwne rozwiązanie, a on, no właśnie, albo woli inaczej, albo nie ma na to środków, albo zła pora roku, albo inna strategia, jak w reklamie. Więc pomyślałam, kurde, mam świetną pracę. Mogę wymyślać, później mogę to wcielać w życie i z tym podejściem świeżym dalej duchem chciałabym nagrywać w 2025. No i mam nadzieję, że to poczujecie i też wam się spodoba. A ostatnia rzecz, którą chcę zostawić za sobą. Chciałabym powiedzieć, że chciałabym zostawić narzekanie i widzenie rzeczy w ciemnych barwach, ale to jest prawie niemożliwe i mogę po prostu nad tym powoli pracować, więc nie stawiam sobie żadnych tutaj oczekiwań. Więc coś bardziej realnego, przestać używać saszetek nikotynowych. Na Boga, no ile można, no. Stara jak brzoza, głupia jak koza, no. Jak mówiła moja pani od biologii. Dziękuję wam za tę wspólną przeprowadzkę do nowego roku. Mam nadzieję, że swoim głosem umiliłam wam jakąś nudną czynność i może was zainspirowałam do jakiejś zmiany w swoim życiu, albo chociaż do przemyśleń, co zabralibyście ze sobą, przeprowadzając się do nowego życia, a co zostawilibyście w starym. Lubię sobie zadawać takie pytania i wiem, że wy też lubicie, więc do dzieła. No, wyciągacie sobie pewnie teraz te notatniki, wyciągnijcie i proszę sobie zanotować. Życzę wam udanego tygodnia. Idę usłyszenia za tydzień, teraz w niedzielę w Idiotkach, a tutaj za 2 tygodnie. Do usłyszenia, pa!